Proszę Państwa, teraz druga część tego mojego pakowania, tego mojego monologu. Otóż, czy KPH, powtarzam pytanie, czy KPH sprzed chwili, czy KPH wystarczy, czy osiądzie na laurach? W sferze ideologicznej, bo w sferze gospodarczej to po prostu nie ma szans, nie może osiąść na laurach, musi cały czas walczyć. Głównie właśnie z Ameryką i jej kumplami na całym świecie. Ale w sferze ideologicznej, w sferze ideologii, czy to, co jest teraz, w tej chwili wystarczy? Otóż ja śmiem twierdzić, że nie. Myślę, że tak. Myślę, że ci z Komitetu Centralnego, myślę, że ci wszyscy doradcy ludzi z Komitetu Centralnego, za każdym z tych ludzi stoi sztab doradców i tego jestem pewien, ci wszyscy ludzie, te tysiące ludzi patrzą się między innymi na Europę. Oczywiście patrzą się na cały świat, ale patrzą się przede wszystkim na świat białych ludzi. I co widzą? Ano widzą między innymi Europę. Czyli bagno, grzęzawisko coraz większe. Coraz większe grzęzawisko. A bagno, które się niedługo zapadnie pod swoim własnym ciężarem. Unię Europejską, która w każdej chwili może się rozlecieć. A dlaczego? Bo zabrakło chrześcijaństwa. Bo Europa była tym, Europa była spójnym kontynentem, gdy spajają chrześcijaństwo przez 2000 lat. No powiedzmy, 2000 dużo może, no bo przez pierwsze 1000 lat to tak się to jest średnio, ale przez ostatnie 1000 lat, bez wątpienia. No powiedzmy sobie, przez 1500 Europa spajało chrześcijaństwo. Gdy ostatnio go nie stało, w ciągu ostatnich 50 lat już za mojego życia, gdy to chrześcijaństwo zostało wyrugowane przez lewactwo ruskiego rytu, zaczął się dramat, który trwa do dzisiaj i mam nadzieję, że możliwie szybko się skończy. Powrotem do państw narodowych, oby tak było. Więc oni widzą Europę. Z drugiej strony widzą Amerykę, której pan Trump oczywiście psuje im zdrowie i życie i nerwy znakomicie, ale z drugiej strony widzą to, że on ma dużą i może się cieszyć dużym poparciem ludzi, którzy są chrześcijanami. Czyli ideologia. Czyli religia, no? Ale ideologia generalnie. No bo przecież religia należy do ideologii. I ten konserwatyzm Trumpa, czy konserwatyzm, czy neokonserwatyzm, to są dwa różne pojęcia, bardzo różne. Zupełnie innych bajek. Może bliskie znaczeniowo, ale bliskie, znaczy nie znaczeniowo, a werbalnie. Znaczeniowo zupełnie inne. Ten konserwatyzm i neokonserwatyzm Trumpa powoduje, że Chińczycy na pewno, znaczy ta grupa Chińczyków, o której wspomniałem przed chwilą, na pewno bardzo się temu przygląda. Są jeszcze państwa, inne państwa wyznaniowe. Oczywiście tam nie są państwem wyznaniowym, ale istnieją państwa wyznaniowe. Takim państwem jest Izrael, między innymi. Takimi państwami są państwa muzułmańskie, prawda? Które otaczają zewsząd Chiny. To jest największa grupa w tej chwili istniejących państw. To są państwa wyznaniowe, państwa muzułmańskie. I cóż takiego Chińczycy ta grupa Chińczyków, która ma wpływ na podejmowanie decyzji, co ona widzi? A no, że państwa wyznaniowe, czy to żydowskie, czy to muzułmańskie, mają się świetnie. Tam nie ma problemu. A jeśli są, to one są szybko likwidowane w zarodku. Te problemy. No w przypadku Żydów to może... Znaczy nie, no i w przypadku Żydów, i w przypadku tych muzułmanów. Oczywiście są wewnętrzne tarcia, to jest jasne. Natomiast, bo tu są frakcje, w tej religii, w jednej i w drugiej religii są frakcje. I te frakcje żrą się, ale to jest zupełnie inne żrenie się na innym poziomie. To jest żrenie się na poziomie, kto będzie lepszym muzułmaninem, kto będzie lepszym Żydem. O! Czyli idziemy w górę, a nie cofamy się w dół. A nie lecimy w dół. Więc Chińczycy to wszystko widzą. Ten upadek Europy, znaczy generalnie białej cywilizacji, odprysku białej cywilizacji w postaci właśnie Ameryki Północnej, Australii, Oceanii, znaczy Australii i Nowej Zelandii. Oni widzą, że to się wszystko rozlatuje. Jaki z tego wniosek mogą wyciągnąć ci ludzie w Pekinie? Ano, bardzo prosty. Potrzebna nam jest religia lub filozofia, która nam scali to społeczeństwo jeszcze bardziej. Bo ten nasz komunizm to jakby niekoniecznie pasuje do współczesności. Ja nie wiem, jak oni to sobie załatwiają, tą sprzeczność, ale jako, że Chińczycy potrafią żyć ze sprzecznościami bardzo dobrze, więc na pewno sobie radzą bez problemu. No i tak. No i skoro odpowiedź na pytanie jest takie, że potrzebna nam religia, potrzebna nam filozofia, no to teraz jest pytanie, no dobrze, a to jaka? To jaka? O. Tutaj oczywiście nasuwa mi się analogia z Chazarami. Tutaj odsyłam do, to chyba, już nie pamiętam, w Naju gdzieś to słyszałem, czy to pan doktor Brzeski, czy ten. W każdym razie gdzieś to, tam słyszałem bardzo, bardzo inteligentny wykład, jak, dlaczego to Chazarowie przyjęli taką, a nie inną religię. Co mi się nasuwa przykład porównania z Chazarami, aczkolwiek być może nie najlepsze. Natomiast na pewno chińskie władze stoją teraz, tak mi się wydaje, przynajmniej część z nich, odpowiadająca za ten długi dystans Chińskiej Republiki Ludowej, bo nie widzę powodu, żeby coś się zmieniło. A ta nazwa? Zadaję sobie pytanie, no dobrze, no ale co? I myślę, że jakby nie kombinowali, jakby nie znosili konfucjanizmu, to im wyjdzie zawsze na to samo. Powrót do konfucjanizmu. Tak. Bo skoro ta filozofia, bo to oczywiście nie jest religia żadna, jeśli jakiś Tuman mówi o konfucjanizmie, że to jest religia, to niech się zapozna z pracami pana profesora Gawlikowskiego, kulturoznawcy, który kiedyś o tym mówił. Właśnie analizował to. Te sprawy kultu religijne w Chinach. Więc wracając do konfucjanizmu. No przecież skoro konfucjanizm przez 2500 lat, bo Konfucjusz zmarł gdzieś jakiś, to było, on się urodził w 550 chyba przed naszą erą, a zmarł chyba w 480 czy 490, coś takiego. Więc jeśli to jest na okrągło 2500 lat funkcjonowało i funkcjonuje w dalszym ciągu w umysłach ludzkich, w dalszym ciągu funkcjonuje w umysłach nie tylko zwykłych ludzi ze wsi, a tam być może najbardziej, ale również w umysłach bardzo, bardzo inteligentnych ludzi, którzy mają wpływ na Chiny, na losy Chin. Jestem tego pewien. Bo mili Państwo, co to jest, co to są dwa czy trzy pokolenia? Co to są dwa czy trzy pokolenia w porównaniu, czyli 70 lat w porównaniu z 2,5 tysiąca lat? No powiedzcie mi, co to jest? To jest mały pryszcz. Więc jeśli ktoś mi powie, że nawet jeśli jakiś człowiek, jakiś Chińczyk, komunista będzie mnie próbował przekonać, że o, to społeczeństwo zostało przeorane przez ich, a właśnie nie społeczeństwo, ich mentalność została przeorana przez ustrój komunistyczny. Baki, brednie. Nie ma czymś. Wystarczy być znawcą kultury chińskiej, tak jak profesor Rablikowski, i jakby wyciągać poszczególne elementy współczesnego życia, żeby zobaczyć, że oczywiście ten konfucjanizm został zglajszachtowany straszliwie. Między innymi przez politykę jednego dziecka. Między innymi. Przeorany niesamowicie, ale tylko w jednym aspekcie. W aspekcie prokreacji, w aspekcie stosunku młodzieży do starszych i starszych do młodzieży. Ale to jest tylko ślad. To jest tylko jeden z tysięcy śladów, które zostawiła w umysłach ludzkich, w umysłach Chińczyków filozofia konfucjańska. Ja nie mówię, ja już nie wspominam o buddyzmie, bo to jest jakby kolejna bajka. Uzupełniająca. Taoizmie też uzupełniająca. A co ja chcę przez to powiedzieć? Tyle, że ci ludzie, którzy mają wpływ na dalszy los Chin, dalszy los HRL-u, muszą w tej chwili, muszą zacząć przynajmniej odpowiadać na pytanie, co naszemu narodowi dać i w jakich proporcjach, w jakiej gęstości. Nie co, tylko jak dać konfucjanizm, jak powrócić do konfucjanizmu, a nie zatracić tej kierowniczej roli partii. Ja myślę, że to nie jest większy problem. Myślę, że nie, dlatego że proszę nie zapomnieć o tym, że idee komunistyczne, to mówię już do tych, którzy coś więcej wiedzą na temat Chin, przeczytali, przesłuchali moje lub przeczytali sporo profesora Gawlikowskiego, sporo tych rzeczy profesora Gawlikowskiego, które ja Państwu przeczytałem, chociażby to by wystarczyło. Wiedzą doskonale, że ten komunizm od samego początku zawierał w sobie ogromną ilość konfucjanizmu. I nawet jeśli to było opakowanie czerwone, to wystarczyło lekko podrapać tą zdrapkę, a tam pod spodem konfucjanizm. Tak było, tak jest. I myślę, że właśnie na tym będą bazowały chińskie elity partyjne, które będą powoli zaczynały wdrażać, powracać, oczywiście nie całym nurtem, nie na hurat, tam się wszystko robi spokojnie, no przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, będą wracać do tego konfucjanizmu. Być może nieco skomunizowanego, być może nieco oświeconego, w tym sensie, oświeconym w cudzysłowie oczywiście. Ale tego konfucjanizmu, który będzie przydatny do relacji, a partia naród, który ten konfucjanizm, który będzie kolejnym spoiwem, jeszcze mocniejszym spoiwem partii z narodem. Dla nas to brzmi tak trochę dziwnie, prawda? Ale to u nas to tak brzmi dziwnie. Pamiętajcie Państwo, jeśli rozmawiamy, jeśli ja myślę o Chinach, to ja nigdy nie myślę kategoriami polskimi. Po prostu to nie ma sensu. Kompletnie nie ma żadnego sensu. To zresztą między innymi pan Rafał Brzeski i ten kolega. Znaczy w ogóle w Naju bardzo często o tym się mówi, że to nie ma sensu. Konieczny mówił, że nie ma sensu myśleć kategoriami o cybernetyce. Jeśli analizuje się jakieś wydarzenie z punktu cybernetycznie, no to dojdzie się do zupełnie innej konkluzji, niż gdy to samo zdarzenie będzie się analizowało tradycyjnymi metodami. Słowem, a to tak tylko trend. Słowem, jeśli myślicie Państwo kategoriami chińskimi, jeśli spróbujecie Państwo myśleć kategoriami chińskimi, to odnoszę wrażenie, że będziecie Państwo zmuszeni mi przyznać rację, że w najbliższej przyszłości, nie wiem, czy to będzie za miesiąc, czy za kwartał, czy za rok, czy za dwa, KPH będzie próbowało właśnie teraz pytanie, czy wejść w konfucjonizm, czy zaadoptować konfucjonizm do siebie? To jest dobre pytanie. Bardzo istotna różnica. Czy myślę, że na początku to będzie tak, że KPH będzie próbowało pewne elementy konfucjonizmu coraz bardziej inkorporować do swojej ideologii, zmieniając tym samym swoją ideologię, ale być może w pewnym momencie, nie wiem, za 20-30 lat, być może sytuacja dojdzie do tego, że po prostu partia się stanie partią konfucjańską, narodowo-konfucjańską. Tak, bo wtedy już mam nadzieję, sprawa Tajwanu nie będzie istniała i będzie można powiedzieć, że oznajmić światu, że właśnie my jesteśmy narodowcami, wszyscy narodowcami konfucjańskimi. I już ta heca z socjalistyczną, socjalizm o chińskich cechach już odejdzie w siną dal. Co nie oznacza, że on jest mało istotny, nie w tej chwili. Bardzo ważna rzecz, bardzo ważna konstrukcja logiczna również. Spójna dla Chińczyków, spójna. A to dla nas jest niespójna, dla Chińczyków to jest bardzo spójna. Więc ten socjalizm o chińskich właściwościach odejdzie w siłę dal, bo nie będzie potrzebny. To są, pamiętajcie Państwo, to są dywagacje o przyszłości człowieka, który ma ogromny szacunek do KPH. Czy prawicowca, polskiego prawicowca, człowieka zdecydowany, takiej prawicy, spod muru, już się dalej cofnąć na prawo nie da. Już ja jestem. Więc jeśli ja myślę takimi kategoriami o KPH, czyli Komunistycznej Partii Chin, to znaczy, że znaczy, albo ja jestem wariatem, ale myślę, że raczej niekoniecznie. bo to szaleństwo moje musiałoby się gdzieś jakoś jeszcze uzewnętrznić i pewnie bym w jakimś tam wariatkowie już odpoczywał i nic nie nagrywał. No ale skoro nie jestem wariatem, przy założeniu, że nie jestem wariatem, to coś to mówi. Co to mówi? Ano mówi to, już nie mówię o nim, nie mówię o mnie, ale mówi to tyle, że chiński zmysł istnienia narodowego, źle to chyba powiedziałem, chiński zmysł państwowotwórczy, to jest coś, co prawie nie istnieje w Polsce. Chiński zmysł państwowotwórczy, czyli coś, co spaja wszystkich Chińczyków, którzy wiedzą, że jeśli, znaczy tych inteligentnych Chińczyków, którzy się uczyli historii, że jeśli coś pójdzie nie tak, że się ktoś lub coś rozchrzani KPH, to po prostu Chiny się rozlecą na wiele osobnych krajów. To jest rzecz, której nikomu, żadnemu Chińczykowi nie życzali sobie, ani nikomu innemu. Bo to byłaby realizacja marzeń tej amerykańsko-żydowskiej swobody. Więc te warstwy kulturonośne, które doskonale wiedzą, o czym ja mówię w Chinach, i mam nadzieję, że Państwo przy okazji to wiecie, doskonale wiedzą, że takie ruchy tektoniczne, czyli zmiana ideologii, musi się odbywać bardzo delikatnie, musi się odbywać bardzo spokojnie, musi się odbywać tak, żeby społeczeństwo prawie nie zauważyło tego. Kupowało poszczególne kroczki, małe kroczki, jak zadęga, bez żadnych wątpliwości. Myślę, że tak będzie, dlatego że myślę, że w Chinach jest, Chiny są, Chińczycy są zdecydowanie bardziej konserwatywni niż my. Nieporównanie bardziej konserwatywni. W związku z tym ten powrót do przeszłości, a oczywiście z bardzo istotnymi elementami przyszłości czy teraźniejszości, byłby bardzo mile widziany. Bardzo, albo to bardzo. O ile w Polsce my jesteśmy anarchistami tak naprawdę. Bardzo przykro. W najlepszym przypadku anarchistami. Najczęściej bardzo, bardzo często sprzedawczykami. To w Chinach oni są Chińczykami, ale to dla nich oznacza coś niesporównanie więcej niż u nas Polakiem. Bycie Polakiem. Więc kupienie przez społeczeństwo, w cudzysłowie oczywiście, kupienie przez społeczeństwo chińskie tej zmiany, delikatnego przesunięcia wektorów w kierunku konfucjanizmu, jestem przekonany, że będzie się odbywało z aprobatą społeczną. Czego im wszystkim sobie serdecznie życzę. Dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia. Thank you.